Studiu Wschodnim wracamy do rozmowy. Dziś naszym gościem jest dr Dominik Hejc z Zespołu Wyszehradzkiego Instytutu Europy Środkowej w Lublinie, założyciel portalu .hu. Rozmawiamy o sytuacji na Węgrzech w pierwszej części naszej rozmowy. Rozmawialiśmy o sytuacji stricte politycznej związanej z organizowanymi we wrześniu i październiku w tym kraju prawyborami opozycji. Teraz chciałbym, żebyśmy zmienili temat w związku z istotnymi wydarzeniami sprzed kilku tygodni. Pod koniec września Węgry zawarły nowy kontrakt na dostawy gazu ziemnego z Rosji. No właśnie, to jest taki element pewnej realizowanej konsekwentnie polityki Viktora Orbana, współpracy dotyczące no właśnie tej współpracy energetycznej, współpracy gazowej między Węgrami a Rosją. No i tutaj też widzimy, to jest ta różnica, która to jest to, co różni politykę węgierską w tym zakresie od innych państw Europy Środkowej przede wszystkim. Więc chciałem na początek zapytać o znaczenie tej nowej umowy, tego kontraktu, no i oczywiście o te argumenty, jakie się pojawiają ze strony węgierskiej, dlaczego ta umowa została podpisana na takich warunkach?
To prawda. O tym, że umowa będzie podpisana, słyszeliśmy od dłuższego czasu, natomiast nie znaleźliśmy jej szczegółów. Teraz wiemy, że obowiązujący od 1 października nowy kontrakt z Gazpromem jest podpisany na 15 lat, dosłownie na 10 plus z możliwością wydłużenia o kolejnych 5 lat. I dotyczyć będzie 4,5 miliarda metrów sześciennych gazu, który ma być transmitowany albo przez gazociąg południowy, czyli z Rosji, albo przez Nord Stream 2, czyli też z Rosji, tylko przez Niemcy. Coś, co jest ciekawe przy tej okazji, to to, że po pierwsze węgierskie władze wcześniej, mówimy o Viktorze Orbanie, deklarowały, że nie będą podpisywać już umów tak na długi czas, dlatego że poprzednia umowa była podpisana na lat 19, jeśli dobrze pamiętam, w 96 roku. I mówiono bardzo dużo o tym, że taka umowa na tak długi czas nie może być już podpisana. To 15 lat to no, jest to krócej niż 19, ale jednak wydaje się, że i tak bardzo, bardzo długo. Żeby jeszcze namalować jakby narrację wokół tej umowy gazowej, pamiętajmy, że węgierski minister spraw zagranicznych powiedział z jednej strony o tym, że Nord Stream 2 i to, że doszło do Nord Stream 2, to jest ostatecznie zamknięcie tego tematu, a także udowodnienie, że rola Gazpromu w zapewnieniu bezpieczeństwa w Europie Środkowej, czy w ogóle w Europie bezpieczeństwa energetycznego wciąż wzrasta i to należy i to powinno cieszyć. W związku z tym jest to zupełnie pod prąd narracji innych państw Unii Europejskiej, mówiąc wprost. Natomiast jeszcze jedna rzecz jest ważna, to to, że kiedy też w Polsce żyjemy tematem gwałtownego wzrostu cen energii, głównie gazu oczywiście na giełdach, no to na Węgrzech deklaruje się, że te ceny gazu w ogóle nie wzrosną albo być może jeszcze zostaną obniżone. Natomiast nie mamy pojęcia, bo o tym w ogóle się nie mówi, ile Węgrzy będą za ten gaz płacić. Pamiętajmy, że Serbia przed chwilą też kupiła gaz, ale Aleksander Vučić, prezydent Serbii, mówił i utyskiwał na to, że ten gaz tak podrożał. No ale Węgrzy, naprawdę to jest niejawne i pytanie, czy opozycji na przykład uda się wywalczyć odtajnienie tego dokumentu gdzieś w sądzie albo chociaż jego części, żeby poznać cenę gazu, czy ona naprawdę jest najniższa, dlatego że zgodnie z deklaracją węgierskich władz, Węgrzy w ogóle teraz płacą najmniej za gaz w całej Unii Europejskiej.
Dlaczego? Czy tylko i wyłącznie kwestie ekonomiczne, czy przynajmniej jeśli patrzymy na te oficjalne, publiczne przekazy, decydowały o podpisaniu tego kontraktu, czy jakieś inne?
Znaczy, po pierwsze, rola Rosji jest niezwykle istotna w węgierskiej polityce. To obserwujemy od lat. Nie jest też przypadkiem, że po szczycie ostatnim V4 plus Egipt w Budapeszcie szef węgierskiej dyplomacji poleciał do Moskwy, po czym z niej za chwilę wrócił i znowu do niej poleciał, żeby najpierw rozmawiać o elektrowni atomowej w Paksz, bo wiedzieć trzeba, że rosyjski atom, Rosatom będzie budował też elektrownię atomową w Paksz. Natomiast chodzi tam też choćby o transfer technologii dotyczącej produkcji Sputnika na Węgrzech w fabryce, co już też zostało teraz podpisane przed kilkunastoma dniami. W związku z tym jakby udział czy wzrost znaczenia Rosji w węgierskiej polityce jest stały. Co ciekawe, i to jest być może przewrotne, Węgrzy są jednym z, nazwijmy to, głównych państw, czy takich pupilków systemu Europejskiego Zielonego Ładu. Deklarują to, że już w ogóle zaraz do 2030 na pewno odejdą od węgla. Bardzo mają ambitne cele dotyczące w ogóle zeroemisyjności czy neutralności klimatycznej. Ale żeby to osiągnąć, można to zrobić w zasadzie przestawiając pozostały blok elektrowni w Matra na gaz. Natomiast po pierwsze trzeba wybudować dwa nowe reaktory, ale ten gaz skądś musi płynąć. No i paradoksem jest to, że zieloną rewolucję na Węgrzech można zrealizować w zasadzie wyłącznie dzięki Rosji. I to jest bardzo...
A czym ten paradoks należy tłumaczyć pana zdaniem?
To znaczy, mówiąc wprost, Węgrom jest obecnie na rękę to, że wzrasta udział Rosji, innym państwom w regionie niespecjalnie. Natomiast głównie tłumaczy się to tym, że to jest po prostu tanie. Natomiast jeżeli spojrzymy na to, jak się sprawa z elektrownią atomową w Paksz rozwiązuje, to znaczy, że już jest 4 lata opóźnione, że ten kredyt, który miał być od Rosji, jest nieopłacalny, bo jest za drogi. No to pytanie moje zupełnie szczere dotyczy tego, jakie warunki tak naprawdę podpisały węgierskie władze w sprawie gazu. To jest pytanie, na które odpowiedzi oczywiście w najbliższym czasie nie poznamy. Natomiast faktem jest, że nawet słuchając tego, co mówił Siergiej Ławrow, kiedy przyleciał do Budapesztu w czasie jeszcze wakacji i też opowiadał o tym, że Nord Stream 2 to nie jest projekt polityczny, że to jest tylko ominięcie dostaw. Pamiętajmy, że Wiktor Orban wcześniej mówił o tym, że Rosja po prostu obiecała dostawy nieprzerwane, a żeby były dostawy nieprzerwane, no to nie mogą być przez Ukrainę. W związku z tym Węgry, co prawda, to też jest paradoksalne, tracą na tym, że przerzut gazu nie idzie Ukraina, Węgry i dalej, tylko przez Serbię, gazociągiem południowym, przez nowy, otwarty interkonektor, więc taki łącznik. Natomiast jakby i tak twierdzą, że im się to opłaca. Mogą brać gaz z portu LNG, co z polskiej perspektywy jest tak ważne, prawda, kiedy my mamy w Świnoujściu, Chorwaci mają na wyspie Krk. Tam jest zakontraktowany 1 miliard metrów sześciennych, czyli 4,5 raza mniej rocznie niż od Rosjan. Natomiast znowu, nie mamy de facto większych informacji dotyczących tego, czy na przykład to w ogóle będzie odebrane, dlatego że tam jest jeszcze jeden spór, musielibyśmy otworzyć wszystkie wątki niemal, że węgierski MOL, czyli odpowiednik tamtejszego Orlenu, żeby tak sobie uprościć tę interpretację, ma udziały w chorwackiej INA, czyli chorwackim Orlenie. No i sytuacja jest taka, że jakby szef MOL-u został ponownie podtrzymany mu wyrok przez Sąd Najwyższy Chorwacji w sprawie wrogiego przejęcia INY. No i jakby MOL ma pakiet kontrolny nad INą, w związku z tym jakby może sterować tym portem Krk pływającym LNG. Więc jest multum obszarów, które nagle są pootwierane. No i pokazują, czy próbują dzięki nim kreować Węgry jako państwo, które nie tylko samodzielnie prowadzi swoją politykę energetyczną, ale też gra w dużo wyższej lidze. Tak? Jedne z największych magazynów Gazpromu, tego, żeby można było ten gaz potem dalej sprzedawać, no i grać tym. No dzisiaj energetyka czy energia to jest jeden z najważniejszych elementów do prowadzenia czy podnoszenia swojej pozycji w relacjach międzynarodowych.
Ale w komentarzu też dostępnym na stronie Instytutu Europy Środkowej w Lublinie pan stawia taką tezę, że te wszystkie działania to jest taka pozorowana dywersyfikacja.
Tak.
No właśnie, dlaczego?
To pozorowana dywersyfikacja, dlatego że faktycznie, dziękuję, że pan o tym przypomniał, jest tak, że jakby węgierskie władze przy różnych okazjach mówią, że tutaj zwiększają dostawy stąd, a to zwiększają dostawy stąd, a to chcieli rozmawiać z Rumunią w sprawie i Texaco w sprawie wykorzystywania tamtejszych złóż, a to Amerykanie nie chcieli i tak dalej. Głównym partnerem, i ta pozycja cały czas się umacnia, to jest Rosja. I paradoksalnie, kiedy inne państwa zaczynają w jakiś sposób próbować sobie właśnie dywersyfikować, zmniejszać zależność od Rosji, to Węgry od lat prowadzą politykę systematycznego zwiększania uzależnienia od Rosji, tłumacząc to przede wszystkim tym, że dzięki temu udaje się cały czas obniżać ceny energii, czy to są takie, wszystko w takim terminie reżim, które to są w ogóle opłaty związane z prowadzeniem gospodarstw domowych. No i dzisiaj twierdzą, że gdyby nie ta polityka, no to Węgrzy płaciliby niewspółmiernie więcej, znaczy kilkukrotnie, albo musieliby się bać tego, czego boją się inni obywatele Unii Europejskiej, że ceny gazu drożeją, a że na Węgrzech nie będzie podwyżek, tylko obniżki. W związku z tym jest tam bardzo dużo rzeczy, które są w ogóle niejawne. W związku z tym ciężko jest dociekać albo budować takie autentyczne jakieś prognozy dotyczące na przykład cen, przepływu tego gazu, przepływu potem transferu środków ewentualnie do społeczeństwa, tego co zostanie Fideszowi w kieszeni, w sytuacji, w której my nie znamy podstawowych danych właśnie choćby tej ceny gazu. Natomiast niewątpliwie podpisanie tej umowy no, na jednym z najwyższych szczebli, aczkolwiek można by było jeszcze tylko się pokusić o to, że Władimir Putin przyleciałby na podpisanie takiej umowy, bo poprzednią przedłużenie w 2015 roku podpisywał Putin z Orbanem w Budapeszcie. No to do tego teraz nie doszło, aczkolwiek Siergiej Ławrow twierdzi, że przyleciał w wakacje też po to, żeby przygotować wizytę Putina w Budapeszcie. Czy ona się odbędzie jeszcze w tym roku? Tutaj nie wiem, to jest trochę jak zagwozdka z 2018 roku, czy Rosja spróbuje w jakikolwiek sposób ingerować w wybory, tak to nazwijmy oczywiście, te wybory, które mają się odbyć na wiosnę. Natomiast póki co narracyjnie czy politycznie cel jest jeden. Dzięki Rosji, dzięki Gazpromowi, dzięki bezpiecznym dostawom, które zapewnia Rosja, czyli zupełnie jakby pod prąd innym państwom, mamy najniższe ceny energii, z których możemy korzystać.
I Węgrzy doceniają ten fakt? Czy tę narrację?
To jest bardzo przewrotne pytanie. To jest przewrotne pytanie. Ja odpowiem w ten sposób. W 2018 roku, kiedy obserwowałem wybory, obejrzałem taki spot, który był bardzo uderzający i myślę, że w innych państwach nie mógłby się przyjąć. Kiedy na ekranie w takim przy dość smutnej muzyce, to jest spot, gdzie mamy logo rządu i tak dalej, starsi ludzie mówili, że dzięki dopłatom od rządu mogli sobie pozwolić na to, żeby mieć ciepło w domu. I muszę powiedzieć, że to jest bardzo uderzająca reklama, właśnie pokazująca w jakiś sposób możliwość wykorzystania tej energetyki. W lutym, styczniu zazwyczaj zaczynają się też dostawy dodatkowego drewna dla uboższych osób. Potem zwrot wypłaty dodatkowych świadczeń, jak emerytury, czy właśnie jakiejś pomocy. Mówimy tutaj na gruncie finansowym, na gruncie dopłat do energetyki w taki sposób i dosłownie to pada w takim spocie, żeby ludzie nie musieli wybierać, czy mają jeść, czy mają się ogrzewać. No więc jakby od tej strony oczywiście, że osoby, które są uboższe, a ten problem teraz biedy na Węgrzech zacznie rosnąć bardzo na znaczeniu, będą to bardzo doceniać, dlatego że jednym z głównych osi jakby sporu między opozycją a rządem jest to, że opozycja jak przyjdzie do władzy, to zlikwiduje właśnie choćby dopłaty do energii albo doprowadzi do tego, że to wszystko eksploduje, kiedy na przykład uwolni się ceny energii, bo one są sterowane odgórnie i w ogóle zamrożone na poziomie sprzed paru lat.
To jeszcze chciałbym poruszyć jeden wątek tej sprawy, no bo też trudno rozpatrywać całą historię związaną z tym kontraktem, nie patrząc nieco szerzej, to znaczy nie patrząc na cały kontekst budowy gazociągu Nord Stream 2 i właśnie relacje na tej płaszczyźnie węgiersko-ukraińskie, no bo jednak Kijów bardzo ostro skrytykował te podpisanie tego kontraktu, czemu trudno, jak rozumiem, się dziwić.
Tak, jak najbardziej. To jest jedna znowu z kolejnych osi sporu węgiersko-ukraińskiego, który zaczyna się od kwestii obywatelstw nieuznawanych przez Ukrainę jako podwójne obywatelstwa.
To jest ta kwestia Zakarpacia.
Tak, czyli mniejszości, która według węgierskich władz liczy tam 150 tysięcy osób, według Ukraińców jest niższa. Natomiast faktycznie jakby otwarto kolejny element sporu, czyli tego, że przez Węgry Ukraina zacznie tracić jeszcze więcej pieniędzy. Ukraina miała się zwrócić do Komisji Europejskiej z prośbą o to, żeby ta sprawdziła, czy warunki kontraktu Gazpromu są w porządku. No pamiętajmy, że to jest wciąż w gestii poszczególnych państw członkowskich, to w jaki sposób one podchodzą do tej polityki. Pamiętajmy jeszcze jedną rzecz, jakby reasumując wątek Nord Stream 2. Może ktoś oczywiście przypomni, że był taki słynny list szefów rządów Grupy Wyszehradzkiej i szerzej wówczas do Donalda Tuska, który był szefem Rady Europejskiej, protestujący w sprawie Nord Stream 2. Podpisał go też Viktor Orban. Natomiast to, że on był podpisany wtedy, to był bodaj 2016 rok, zupełnie nie wpływało na to, w jaki sposób Węgry Nord Streamem grały. To znaczy, czy zgłaszając swoją prośbę wręcz o to, żeby został przedłużony gazociąg południowy aż na Węgry, bo to była prośba, która padła na konferencji prasowej Orbana z Putinem, po czym rok później Putin powiedział, że tutaj rozważając prośbę Viktora Orbana sprzed roku, no to my się decydujemy na przedłużenie gazociągu aż na Węgry. W związku z tym to jest bardzo przewrotna polityka, polityka jakby z perspektywy innych państw cyniczna, ale polityka, która jest obstawiona czy nastawiona wyłącznie na zysk. Zysk, który polega na jakby oszczędności na gazie, przy czym kolejny raz powiem, nie wiemy jakim. Natomiast głównie też wpływania na nastroje społeczne, mówiąc wprost, dlatego że im droższy jest gaz czy produkty pierwszej potrzeby, tym sytuacja jest trudniejsza.
Chociaż to też, myślę, nie jest bez znaczenia i to jest też ten argument, którego używa Ukraina, to znaczy, że przecież no, patrząc na mapę, najkrótsza i na możliwości techniczne, najkrótsza droga tego tranzytu rosyjskiego gazu na Węgry, no, prowadzi właśnie przez Ukrainę.
Tak. Tak, to prawda, ale pamiętaj, jakby tutaj nie mamy chyba jakby najmniejszego złudzenia, że chodzi o politykę. Tak samo jak on gdzieś w słowach, że Ukraina to państwo upadłe albo państwo, które nigdy nie wejdzie do Unii Europejskiej, do NATO, czy tego, co w ogóle Węgrzy robią w temacie Ukrainy, co stoi w sprzeczności z innymi państwami regionu. Natomiast no, tutaj najważniejszym punktem oddziaływania węgierska dyplomacja natomiast odbiła piłkę i powiedziała, że w takim razie, skoro tutaj nas zaskarżają, no to my mamy też pewne tematy, które byśmy chcieli zaskarżyć. Tak? No i znowu temat się odbija o Zakarpacie. Obstawiam, że nic z tego nie wyjdzie. Mówimy tu, jeżeli Unia nie była w stanie zablokować Nord Stream 2, czy mówi się o tym, że jeśli Niemcy nie poprą innych państw regionu, to Gazprom będzie zwiększał wpływy. Tym państwem, które też bardzo mocno wszystko rozbija, a jest mniejszej ligi, to są Węgry. W związku z tym o tym aspekcie należy bardzo mocno pamiętać, jakby nie wyłącznie akcentować rolę Niemiec, która oczywiście jest nieoceniona we wsparciu Gazpromu w regionie. Natomiast też pamiętać, co Węgrzy robią w tym temacie.
Doktor Dominik Hej z Zespołu Wyszehradzkiego Instytutu Europy Środkowej w Lublinie, założyciel portalu .hu, opowiadał nam o kulisach nowego kontraktu gazowego Węgier z Rosją de facto, a wcześniej także opowiadał o kulisach zjednoczenia opozycji na Węgrzech i konsekwencjach możliwych tego zjednoczenia. Bardzo dziękuję za ten dzisiejszą rozmowę.
Ja bardzo dziękuję za zaproszenie. No i odsyłam oczywiście chętnych do tego, żeby na ieslublin.pl przekopali wszystkie możliwe komentarze i mogli poszukać sobie informacji, na podstawie których zbudują oczywiście swoją opinię. Do tego serdecznie zapraszamy i dziękuję jeszcze raz.
I to wszystko w naszym programie na dzisiaj. Studio Wschodnie wraca na antenę Radia Lublin za tydzień. Do usłyszenia w następną niedzielę po godzinie 14:00.